między niebem a ziemią.
Witaj, majowe jutrzenko. To dzisiejsze zawołanie można śmiało odnieść zarówno do święta Konstytucji 3 maja, jak i do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w świątecznym wydaniu Między Niebem a Ziemią, w którym oczywiście sporo akcentów maryjnych. Odwiedzimy m.in. kościół w jednej z wielkopolskich miejscowości, któremu patronuje nietypowa Matka Boska od Gradobicia. Przyjrzymy się także wizerunkowi Maryi pisanemu ikonami, a także będziemy mówić o związkach między wiarą a historią Polski poprzez pryzmat widowiska Orzeł i Krzyż. A na początek radiowy debiut muzyczny. Utwór z płyty nagrany przez siostry Klaryski Odwieczystej Adoracji w naszym radiowym studiu Giełda przy Berwińskiego 5. Tysiącletnia historia Polski to także historia Kościoła katolickiego. Pokazują to widowiska organizowane w podpoznańskiej murowanej Goślinie. Zresztą już sama nazwa Orzeł i Krzyż odnosi się do roli wiary w naszej historii. A mówi o tym przy okazji dzisiejszego święta maryjnego i zarazem święta Konstytucji Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje, z którym rozmawiał Jacek Butlewski.
3 maja, bardzo ważne święto i patriotyczne, i religijne. Może zacznijmy od Konstytucji. Jak Konstytucja jest obecna w widowiskach w murowanej Goślinie?
Ten okres jest zaprezentowany z jednej strony jeszcze gestem Rejtana, ta epoka i próbą powstrzymania rozbiorów, a z drugiej strony osobą Stanisława Augusta, ostatniego króla, który w warstwie narracyjnej zestawiany jest z tragicznymi losami jeszcze biskupa Stanisława i narrator wspomina to imię jako pewne przekleństwo, że ostatni król będzie Stanisławem. Warto oczywiście pamiętać, że Orzeł i Krzyż to taka wielka perspektywa, przejście symboliczne przez ponad 1000 lat historii Polski i przez ponad 1000 lat dziejów polskiej kultury, i te wydarzenia mają swoje miejsce, ale też w takim właśnie długim marszu.
No i też przez setki lat Matka Boska odgrywała ważną rolę, to chociażby obrona Częstochowy. Jak ta maryjność jest też obecna w widowiskach?
Rzeczywiście pojawia się przy Częstochowie, ale też pojawia się chociażby pod koniec widowiska w okresie PRL-u, kiedy można dostrzec procesję z okresu peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu. To też jest towarzyszenie ikonicznych świętych w naszych dziejach, począwszy od świętego Wojciecha przez świętego Stanisława, Jadwigę chociażby. Zatem ta i maryjność, ale i szerzej pewna wspólnota ze świętymi Kościoła katolickiego, ona tak jak w dziejach, po prostu w naszych dziejach się na tym widowisku przenika ze sprawami wielkimi, z wielkimi bitwami, wielkimi wydarzeniami, ale także z życiem codziennym.
W Polsce Ludowej i święto kościelne, i święto Konstytucji było spychane, zapominane. Osoby, które usiłowały obchodzić, no chociażby tą Konstytucję 3 maja, tak bardzo przywoływaną w okresie międzywojennym, w okresie dwudziestolecia, byli gdzieś tam rozpędzani, prawda? Teraz możemy świętować i święto religijne, i święto patriotyczne.
3 maja to było takie święto wspólnie uznawane przez wszystkich Polaków. Z 11 listopada było trochę różnie, dlatego że Polska rodziła się w różnych miejscach, w różnych etapach. Do tego jeszcze dochodził spór przedwojenny pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obozu Józefa Piłsudskiego. Po wojnie w 1946 roku, kiedy wracano do obchodów 3 maja, to przecież miała miejsce między innymi wielka demonstracja studentów krakowskich, brutalnie rozpędzona w A więc wokół 3 maja, jako dniu symbolicznym dla ratowania niepodległości Polski, suwerenności Polski, to doświadczenie już w taki jednoznaczny sposób miało miejsce tuż po II wojnie światowej, u progu instalowania komunistów w Polsce. Ja osobiście doskonale pamiętam rok 1981, 190. rocznica Konstytucji 3 maja, Karnawał Solidarności w Poznaniu, bardzo ważnym ośrodkiem takim intelektualnym dla tego ruchu był oczywiście uniwersytet i konferencja i takie charakterystyczne znaczki noszone do dzisiaj, go mam okrągłe na czerwonym tle i z tamtego okresu orzeł. Wielki renesans, przypomnienie Konstytucji 3 maja poza powieściami takimi tylko rodzinnymi czy pewnych środowiskach. 3 maja w 1981 roku wyszedł niejako do przestrzeni publicznej, wyszedł z wielkim, jako wielkie radosne święto, a potem stan wojenny. I przecież 3 maja wpisał się w te daty, w których oprócz dat nawiązujących do wprowadzenia stanu wojennego, również 3 maja był dniem po prostu demonstracji wymierzonych czy przeciwko reżimowi Wojciecha Jaruzelskiego.
To było coś naturalne, że ludzie wychodzili właśnie tego dnia, żeby z jednej strony upomnieć się, no, tak jak robotnicy czerwca, o Boga także, ale także o tradycję, prawda?
O ile wiele rocznic związanych z polskimi insurekcjami było czasem rozpamiętywania jednak dramatów narodowych, o tyle Konstytucja 3 maja i jej rocznica zapisała się w naszej pamięci jako powód do dumy, chociaż wiemy, że oczywiście chwilę potem była Targowica i był drugi rozbiór, a potem i trzeci rozbiór po powstaniu kościuszkowskim, ale niemniej sam fakt, że zjednoczył się naród, że no oczywiście też to nie tak, że wszyscy konstytucję popierali, ale jednak w tym geście wielkiego entuzjazmu uchwalono i świętowano Konstytucję 3 maja, że było to bardzo nowoczesne rozwiązanie we współczesnym świecie, nie tylko w Europie, choć z drugiej strony nie podcinające korzeni narodu czy tradycji, tak jak we Francji, bo konstytucja choć nawiązywała do nowoczesnych, czyli można powiedzieć rewolucyjnych rozwiązań ustrojowych, to jednak szanowała tradycję, pewną hierarchiczność i w swojej istocie, w swoich zapisach nie przekreślała porządku społecznego budowanego wcześniej, a więc 3 maja ten dzień, to dzień można chyba powiedzieć dumy z bycia Polakiem, z osiągnięcia naszych poprzedników, a poza tym trzeba powiedzieć, że w sposób naturalny wpisujący się w taki okres roku, gdzie wszystko już kwitnie, gdzie jest cieplej, dzień jest dłuższy, czyli w taki nawet sposób swoją aurą często kojarzący się dobrze.
Pierwsza rocznica Konstytucji odbyła się w Warszawie z udziałem króla w warszawskim kościele, więc te związki Konstytucji z Kościołem też są silne, prawda?
No przecież oczywiście...
I całej historii Polski, którą pokazujecie w murowanej Goślinie. Polska, Polacy, a Kościół, Polska, a Matka Boska.
Konstytucja, zresztą to jest wpisane w polską tradycję konstytucyjną, zaczyna się od Invocatio Dei, czyli odwołaniu się do Boga w Trójcy Jedynego. Jeżeli chodzi o widowisko, to już sam tytuł, Orzeł i Krzyż, jest syntezą losów narodu, państwowości i cywilizacji chrześcijańskiej i wielkiej takiej syntezy czy łączności narodu i Kościoła. Tutaj nie rozumiemy jakimś tego w sensie sojuszu tronu i ołtarza, jakiejś instrumentalizacji, wzajemnego wspierania się nie wiadomo w jakim celu. Wiemy dobrze, jeżeli spojrzymy na to bardzo obiektywnie, że ta wspólnota losów państwa, a nawet narodu aspirującego do tego, aby mieć własne państwo i Kościoła w naszych dziejach układały się w sposób naturalny i ani nie owocowały brakiem tolerancji dla inaczej myślących czy inaczej, dla innych wyzwań. Zresztą ta konstytucja też potwierdzała prawa innowierców, ani też nie była wzajemnym podporządkowaniem, raczej czymś, co współcześnie, do czego współcześnie też namawia się, aby była to pewna koegzystencja dla dobra człowieka, a także dla dobra wspólnot, które człowiek tworzy.
Na pierwsze widowisko z cyklu Orzeł i Krzyż już pod koniec czerwca, na początku wakacji. Od piątku w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu można oglądać wystawę 75 ukraińskich ikon. Naturalnie jedną z najczęstszych bohaterek jest na nich Matka Boska. Jednocześnie idealnie piękna i nie przypominająca żadnej konkretnej osoby. Matka Chrystusa jest na wschodnich dziełach spójna, ale i też nie pozbawiona sprzeczności. Część z nich wyjaśniła Sandrze Soluk, kierowniczka Szkoły Ikonopisania Radrusz z Katolickiego Uniwersytetu Lwowskiego. Solomija Tymo.
Czy będę miała rację, jeśli powiem, że ikona to jest jedna z tych rzeczy, która najbardziej różni, ale też jest najlepszym przykładem odmiennej religijności między Wschodem a Zachodem?
Dziękuję za to pytanie. Naprawdę ikona jest takim miejscem tradycji dla Kościoła Wschodniego. Myślę, że może nie trzeba tak akcentować na zróżnicowanie, bo jednak dla Kościoła Zachodniego też obrazy są bardzo ważne, a to jednak jest bardzo pokrewne między sobą i korzenie mamy wspólne i duży ikon jest też na Zachodzie.
Łącznie ze słynną Matką Boską Częstochowską.
Tak jest, tak jest. Także uważam, że może akcent trzeba troszeczkę go pomniejszyć i tylko powiedzieć, że rzeczywiście mamy zróżnicowanie i też zróżnicowanie tylko nas teraz wzbogacza, dlatego że ja wiem, że też protestanci korzystają z ikon wschodnich.
Czyli jest to taki ekumeniczny akcent chrześcijaństwa.
Myślę, że tak.
Ikony, wschodnie i zachodnie obrazy różni między innymi to, że na Zachodzie przez lata bardzo próbowało się dopieścić kompozycję, dopieścić kreskę, a w tych wschodnich ikonach ma tego nie być. Zgadza się Pani z tym?
No nie do końca. Wschodnie ikony też muszą mieć kompozycję. Ja by poszła by głębiej, że zachodnia ikona jakby patrzy na Boga jak na człowieka. Najpierw jak na człowieka. I rzeczywiście tak było i tak jest, że Chrystus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzecha, a ikona wschodnia patrzy na Chrystusa jak na Boga.
Mówi Pani, że na Chrystusa ikony patrzą najpierw jako Boga, a później jako człowieka. A jak patrzą na Matkę Boską w takim razie?
Też bardzo podobnie. Widzą w niej, że ona mogła zmieścić osobę boską, która nie ma jakby początku. Teologia ikony wschodniej mówi, że Bóg jest nieopisany, niewidzialny, a Matka Boska jednak mogła stać Jego matką, tak? Nie malują ją jak królową w tym sensie nieba i ziemi, żeby tam jej atrybuty jakieś dać, ale wyróżniają stylistyką. I też, co jest bardzo charakterystycznie, że nie mogę być podobna na konkretną osobę, tak jak czasem zgadza się na Zachodzie, i muszę być troszeczkę taka, też w stronę abstrakcji, iść taka stylizacja, żeby po prostu zobaczyć, że to jest konkretna kobieta, która jednak zajęła bardzo inne miejsce w historii zbawienia. Niepodobno na żadnych innych kobiet.
Na wystawie, która już jest do oglądania w Muzeum Lubrańskiego, mamy doskonały przykład takich lwowskich ikon z Matką Boską. Przyjrzyjmy się tym twarzom. Mówi Pani, że to nie jest twarz kobiety konkretnej. To stąd w takim razie wynikają te czasami nietypowe proporcje, tak? Te wąskie małe usta, ten długi nos, zazwyczaj duże oczy. To jest taki bardzo charakterystyczny sposób przedstawienia Matki Boskiej. Czy za nim się coś kryje jeszcze?
No tak, ale to jest typowo w ogóle dla ikony. To jest też rozumienie piękności starożytnych ludzi, że oni tak sobie wierzyli, że ideal jednak musi być. I ten ideal jest wyrażony w twarzy wtedy, kiedy jest trzy równolegle takie proporcje czoło, jest równe nosu i tej niższej części. Oczy mają być wielkie, dlatego że to jest miejsce, w którym widzimy życie duszy, związek z Bogiem człowieka i w ideale mają patrzeć na nas. Ikona Matki Boskiej zawsze jest chrystocentryczna, ale jednak Maria jest większa, tak? Bo Chrystus jest mały, dzieciątko. Ona patrzy na nas dlatego, że przez nią idziemy do Chrystusa, tak? To jest bardzo ważne. I wysoki i taki równy nos i małe usta. Nos ma być takim mostem między duchowością a cielesnością i cielesność jest tak podporządkowana duchowi. Nie jest w ogóle odłożona, czy jej nie ma. Jest, tylko że jest jakby tak na swoim miejscu i w harmonii z duchowym życiem.
Jak daleko można odejść od kanonu, żeby nadal mówić o ikonie?
Kanon jest bardzo plastyczny, dlatego że pozwala na przykład pisać ikony w narodowym typie. To okazało się aktualnym, kiedy chrześcijaństwo musiało pójść dalej niż te ziemie, na których powstało. Tak jak ono poszło na przykład do Azji albo do Ameryki Łacińskiej, to tam rzeczywiście trzeba było korzystać nie tylko z kulturowych kodów, ale też czasem antropologiczno trzeba było człowieka przedstawiać inaczej. I mamy taki przykład, który pochodzi od Boga, Matka Boska Gwadelupska, która jest metyską. i ona spowodowała takie nawrócenie rdzennych narodów, że żaden misjonarz nie potrafiłby to zrobić i do teraz ten kult jest tam bardzo wysoki, bo oni widzą, że jest ich matko. A poza tym też ma te proporcje. Także może być tak daleko, ale jednak musi być coś, co zostanie też od ikony. Akcent na osobie, a nie na anturaży. Te patrzenie na odbiorcę, który stoi przed ikoną. I co jest też bardzo, bardzo ważne, masztab. Jak ikona jest na przykład w kościele, to ma być takiej wielkości, żeby człowiek, który wchodzi, widział, że patrzy na niego. Że Bóg czeka, że On pierwszy inicjuje te relacje między sobą i człowiekiem, bo przecież jest oknem okoliczności.
Niech mnie Pani przeprowadzi przez którąś z tych ikon. Na co mam patrzeć? Na kolory, na symbole, na geometrię? Na co mam patrzeć, żeby rozumieć, co artysta próbował mi powiedzieć?
Musimy sobie po prostu ustalić, że jesteśmy przed dziełem sztuki i ono działa nie przez rację, tylko przez emocje i przez tą piękność, którą ikona ma. To jest bardzo dobra droga do serca człowieka, bo nie musimy nic rozumieć, to już będzie działać. Ale ikona jest taka, że ona intryguje, tak? Że jest dużo rzeczy, które jakby nie do końca rozumiesz, bo nie jest z tego świata, w którym jakby zwykle teraz żyć. Wtedy budzi się pytanie w człowieka, a co to oznacza, a co to? Na przykład może porozmawiamy sobie o typie Eleusy. Tu mamy dwie ikony tego typu i tu widać, że to jest ukraińska ikona. Dlatego, że chociaż twarz jest troszeczkę taka bliższa do ludowej, ale jeszcze całkiem kanoniczna, ale chodzi mi o typ. Eleusa to jest wtedy, kiedy Chrystus obejmuje matkę za szyję i przytula się policzkiem do policzka matki. Jest teraz blend czasem przy tłumaczeniu, bo Grecy nazywali to Eleusa. My tłumaczymy czasem i mówimy, że to jest Matka Boska Czula. I to nie jest dobre tłumaczenie. Dlaczego? Bo ten typ akurat jest o pasji Chrystusa. Dlaczego? Bo w ikonie za tym, co widzimy, jest zachowana treść, którą nie widzimy. I spróbujemy odczytać, jaka treść może być tu zachowana. Mamy znak miłości i tej bliskości, która jest między matką i synem, a z drugiej strony między Bogiem i człowiekiem, bo matka jest człowiekiem, a syn jest Bogiem. Ale pomyślimy w kontekście Biblii, gdzie Bóg jest najbliżej do człowieka i kiedy On człowieka najbardziej lubi. I to jest wskazówka na krzyż. Bo On najbliżej jest do człowieka na krzyży, kiedy żeby umrzeć, to po prostu nie korzysta ze swojej boskości, bo inaczej by po prostu nie zmarł, tak? A z drugiej strony to też jest największa miłość, tak? Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego oddał.
Na wystawy ikon lwowskich w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu można oglądać do końca sierpnia. Kościół Świętej Małgorzaty w Cielczy koło Jarocina słynie wśród wiernych z cudownego obrazu Matki Boskiej Cieleckiej, patronki od gradobicia. Obraz datowany jest na XVII wiek. Sama świątynia nie jest tak stara, ale parafia ma historię sięgającą już roku 1400. Więcej o tym wszystkim Rafałowi Regulskiemu opowiada proboszcz ksiądz Radosław Nowak.
Dokładnie. W 1912 roku rozpoczyna się budowa tej świątyni, ale historia tej parafii to jest XIV wiek. Ludzie gromadzili się w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się figura Serca Złotego i dino miejscowe. Tam była pierwsza świątynia, jednak z biegiem czasu bardzo podupadała. I 400 lat temu opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Cielczy przyjęli księża z Wilkowej, ale nie tej z Ramcza. Z Wilkowej tutaj koło Jarocina w prostej linii przez las 2 kilometry gdzieś drogi. Przez 200 lat kapłani przyjeżdżali tutaj, odprawiali w tym kościółku małym drewnianym, który podupadał. I w 1837 spłonął całkowicie i mieszkańcy chodzili już do Wilkowej na nabożeństwa. Bardzo się denerwowali, chcieli mieć świątynię. Chłopy się zebrały, kobiety się zebrały, młodzież się zebrała. i w ciągu półtora roku wybudowali tą świątynię, w której obecnie tutaj jesteśmy. Jest to największy kościół w dekanacie nowomiejskim i myślę, że tutaj w okolicy też jeden z największych. Architektem tego kościoła jest pan Cybichowski. To jest ten sam człowiek, który zaprojektował między innymi Poznańskie Targi, kościół świętego Stanisława na Winiarach w Poznaniu, a więc architekt na pewno znany. Półtora roku, są zdjęcia, kiedy 16-18-latkowie wnoszą na swoich plecach cegły i budują tą piękną świątynię.
Jak się wyjeżdża z Mieszkowa i podąża w tym kierunku tutaj, to ledwo opuścimy Mieszków, tą starą już teraz drogą katowicką, to widzimy całą Cielczę i oczywiście w oczy rzuca się kopuła tegoż tutaj kościoła.
Charakterystyka tego rejonu jest taka, że kościoły widzą się między sobą. My widzimy nie tylko Mieszków, Mieszków widzi nas, my widzimy Radlin, Radlin widzi nas. Jak się wejdzie na kopułę tej świątyni, to widać wieżę kościoła, także w Jarocinie, więc to jest taka specyfika tego też miejsca.
Kopuła też jest charakterystyczna na tymże kościele.
Tak, kopuła charakterystyczna. Kiedy rozmawiałem z miejscowymi, to oni mówią, że Cielcze jest na górce i kiedy ten kościół właśnie miał powstać, ta sama kopuła, przykrycie kościoła miało przypominać tą górkę. Nie chcę tutaj być specjalistą i się jakoś wymądrzać, ale chyba jest to jedyny kościół z taką kopułą w Polsce, bo w Wielkopolsce i w naszej diecezji chyba na pewno tak.
Polecam słuchaczom odwiedzenie Cielczy, zobaczenie też tego kościoła z daleka i ocenienie samemu.
Ale przede wszystkim chciałbym zaprosić, bo w kościele jest obraz Matki Bożej Cieleckiej. Jest nieznanego autora. Wspomniałem, że na początku był kościół właśnie na wysokości Dino, figury serca Jezusowego. Kiedy ten kościół spłonął, ówcześni mieszkańcy z tej świątyni nie zabrali kielichów, szat liturgicznych, figur, innego sprzętu, które na pewno były piękne i bogate i też drogie. Ale z tego kościoła zabrali obraz Matki Bożej. I mimo, że chodzili do tej Wilkowyi, nigdy tego obrazu nie oddali. Żadnemu księdzu powiedzieli, Matka Boża jest nasza.
Rozumiem, że przechowali go w swoich domach.
To niezwykła sprawa, że ten obraz przetrwał zabory, przetrwał pierwszą, drugą wojnę, nie opuszczając Cielczy, zawsze tutaj jest. Po ostatnich badaniach konserwatorskich, po badaniu pigmentu, farb określających czas powstania tego obrazu, dzisiaj wiemy, że obraz wzorowany jest na obrazie Matki Bożej z Borku Wielkopolskiego, czy też bardziej twarz Matki Bożej z pobliskiej Panienki koło Jarocina. Przepiękny obraz Matki Bożej, która spogląda na każdego człowieka z każdego miejsca. Jedna ze starszych pań przyniosła mi takie także wezwania tego obrazu, gdzie ludzie się modlili, mówiąc, że jest to matka zapomniana, matka zatroskana, matka spoglądająca na każdego, ale przede wszystkim Matka Boża, patronka od chorób, od gradobicia i od wszelkich żywiołów. Takiego tytułu chyba jeszcze nic nie spotkałem. Gradobicie, wszelkie żywioły.
A skąd to się wzięło?
Nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj wszyscy mówią, pamiętamy chyba półtora roku temu tą potężną nawałnicę, która przeszła chociażby przez Nowe Miasto, przeszła przez Witaszyce.
Czyli pobliskie miejscowości.
Dokładnie tak. Ludzie stracili swoje gospodarstwa, ludzie stracili swoje domy, lasy potężne, grube drzewa położone, a strażacy w Cielczy nawet nie wyjechali do złamanego drzewka. I takich przypadków można było mnożyć, kiedy nawet obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzał tak niedawno naszą archidiecezję. Też był pożar w kierunku Kolniczak. Straże wyjechały z Cielczy. Nasi wówczas strażacy mieli z przodu przyklejony obraz Matki Bożej. Jasnogórski, ale wiemy, że jest jedna Matka Boża. I jadąc tam, nagle wiatr się odwrócił. Wszyscy mówią, patrzcie, przyjechali z Cielczy.
My stoimy pod tym obrazem teraz tutaj w ołtarzu głównym.
Obraz jest przepiękny. Matka Boża, która jest na takim niebieskim tle, która ma na swoim prawym ramieniu gwiazdę, która błogosławi nam, spogląda na każdego, ale pokazuje przede wszystkim na Jezusa.
Którego trzyma w lewym ręku.
Tak, obraz niesamowicie ciepły. Ta Matka Boża jest taka bardzo serdeczna, faktycznie zatroskana. Słowo zatroskana jest dobrym słowem, bo przecież jest zatroskana o nasze domy, o nasze gospodarstwa, by się nie spaliły, by nie przyszło gradobicie, by ziemia mogła rodzić i mogła nas też karmić. I matka, bo któż nie jak matka, właśnie jest od tego.
I ona jest w ciemnogranatowej szacie z tą złotą gwiazdą i złotym obramowaniem. Mały Jezus jest w czerwonej szatce, też złoconej na obramowaniach. Czy ta kolorystyka zawsze taka była tutaj?
Nie, kolorystyka była inna. Obraz po ostatnich badaniach konserwatorskich, czekam cały czas za pełną dokumentacją, był też badany na podczerwień, był badany na światła rentgenowskie, były wszelkie odkrywki i doszliśmy do pierwszej warstwy. Tak naprawdę były trzy warstwy farb nałożone na ten obraz. Obraz był podczas tego pożaru podpalony, dlatego fragmenty były przyklejane, łączone bardziej woskowo, dlatego dzisiaj mamy to, na co możemy patrzeć, to jest to, co artysta nieznany w połowie XVII wieku namalował.
Zapraszamy zatem do Cielczy, bo łatwo tam dojechać. Poprowadzi nas droga krajowa numer 11. Z Poznania to nieco ponad godzina jazdy samochodem. Aby trafić do kościoła świętej Małgorzaty, należy w centrum wsi skręcić w ulicę Szkolną i przejechać około pół kilometra. A stamtąd blisko już do innych ciekawych miejsc, na przykład do Wilkowyi. Dzisiejsze czytanie Ewangelii mogą dla wielu osób być dość zaskakujące. Z wyjaśnieniami śpieszy jednak nasz niezawodny komentator, dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani! Już w starożytności, w środowisku ojców Kościoła, zwłaszcza tych związanych z egipską Aleksandrią, wytworzyła się taka metoda czytania pisma, która nazywana była metodą alegoryczną. I wielcy teologowie tamtych czasów, tacy jak Klemens Aleksandryjski czy Orygenes, próbowali z pomocą Ducha Świętego sięgać po głębszy, pełniejszy sens duchowy świętych tekstów. I chodziło o pytanie nie tylko o to, co dany tekst nam mówi dosłownie, ale też jaki jest jego sens właśnie duchowy, głębszy, pełniejszy. I oprócz nieoczywistych czasem interpretacji, to starożytni teologowie tłumaczyli dany tekst pisma też innym tekstem pisma, bardzo często też nieoczywistym, takim, którego na pierwszy rzut oka byśmy nie skojarzyli z tym czy innym tekstem. I jak się dostać do tego duchowego sensu Pisma Świętego? Ojcowie mówią, że duchem pisma jest sam Pan. Kto więc nawraca się do Pana, odkrywa Ducha Świętych Pism. I Pismo Święte ma tę właśnie cudowną właściwość, że jest taką niezgłębioną przestrzenią, którą możemy odkrywać ciągle na nowo. I Pismo Święte też pomaga nam lepiej rozumieć sens naszej codzienności, naszej rzeczywistości. Dlatego tak ważna jest też częsta lektura Pisma Świętego. I można powiedzieć, że Pismo Święte czyta nam naszą codzienność. Można też, takie zdanie się czasem pojawia, że dać się przeczytać przez Słowo Boże. Czyli zobaczyć też, jak to Słowo wyjaśnia nam moje codzienne doświadczenie, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny, w sposób tajemniczy w mojej codzienności. Można powiedzieć, że to jest taka lektura duchowa naszej rzeczywistości, naszej codzienności. I mówię o tym dlatego, bo dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jak na każdą uroczystość, na każdy dzień dostajemy jakieś Słowo Boże. Słowo, które ma nam wyjaśnić sens tej codzienności, ale też tego uroczystego świętowania. I zobaczmy, jaki będzie duchowy sens świętowania tej uroczystości Maryi Królowej Polski. Słowo nas właśnie chce przez to poprowadzić. Dajmy się poprowadzić temu Słowu.
Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami.
Gdybym miał nadać tytuł temu słowu dzisiejszemu, tym czytaniom, które dostajemy, to przychodzi mi do głowy takie zdanie, czy taki tytuł, Tryumf Boga. I dopowiedzenie takie, że ten tryumf wcale nie jest taki oczywisty, jakby nam się wydawało. Pierwsze czytanie to jest czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Księgi, która sama w sobie już jest bardzo tajemnicza, która zawiera wiele symboli, jest bogata w taką też wieloznaczność. Księga, można powiedzieć, wymarzona wprost do czytania alegorycznego, do odkrywania duchowego sensu. Z tym, że takie dopowiedzenie, ten duchowy sens i jego odkrywanie, to nie jest szukanie jakichś ciekawostek, nowości, czegoś, czego nie ma w Piśmie Świętym. To jest bardzo duchowe czytanie, czyli też takie, które polega na poddaniu się Duchowi Świętemu i też wielu już przed nami, przede wszystkim ojców Kościoła, ale też późniejszych teologów, odkryło już ten sens i on nie jest nieograniczony, on jest ograniczony przez interpretację związaną z tradycją Kościoła, z urzędem nauczycielskim Kościoła. Zatem Apokalipsa w swojej wieloznaczności nie jest nieograniczonym polem do szukania tam interpretacji na własną miarę, bo nie o to chodzi w lekturze duchowej Pisma. I fragment Apokalipsy, który dzisiaj czytamy, to jest scena, która rozgrywa się w niebie. Jest to scena tajemnicza. Najpierw mamy mowę o świątyni, która się otwiera. W niej jest Arka Przymierza, czyli miejsce Bożej obecności, miejsce tablic świadectwa, miejsce święte świętych w tradycji żydowskiej. Ale mamy też niewiastę, tajemniczą niewiastę, która jest brzemienna, która jest w ciąży, która jest obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Jest też czarny charakter, jest postać smoka, który chciałby pożreć dzieci niewiasty, chciałby pożreć dziecko niewiasty. No ale czytamy też, że syn niewiasty to jest ten, który będzie rządził rózgą żelazną, że będzie kimś potężnym, którego królowanie, no właśnie jakie będzie jego królowanie. Dopowiada nam to tajemniczy głos, który mówi wprost o triumfie Boga, który mówi, że teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Królestwo Boga. Od tego momentu, kiedy przychodzi syn zrodzony z niewiasty. I w skrócie można powiedzieć, że oczywiście to jest opis triumfu dobra nad złem. Ten triumf dokonuje się mocą Boga, jest zbawczym działaniem Boga. I wiele z tych symboli ma nie tylko jedno znaczenie. Bo popatrzmy na obrazy Arki Przymierza i niewiasty obleczonej w słońce. Tradycja nam oczywiście dopowiada, znamy to określenie Arka Przymierza z litanii loretańskiej, że to są tytuły Maryi. Ale to nie jest jedyne znaczenie tych symboli. Bo kiedy czytamy jeszcze ten fragment duchowo w sposób głębszy, to niewiasta obleczona w słońce to jest cały Kościół. Łatwiej to może zrozumieć w innych językach, bo chyba język polski jest takim dość wyjątkowym w tej kwestii. Kościół u nas jest rodzaju męskiego, natomiast w większości języków, w greckim, w łacinie, to jest rodzaj żeński, eklezja, kościół. Stąd też łatwiej zrozumieć Kościół jako matkę, że Kościół też jest matką, że Maryja, mówi się, że jest figurą Kościoła, jest tym, co symbolizuje cały Kościół, jako doskonale posłuszna, ale też to, co jest ważne, jest obleczona w słońce, to jest taki symbol, że to Pan Bóg nas ubiera w coś pięknego, w swoje piękno, w swoją dobroć, w swoją miłość, w swoją szlachetność. I że Maryja jest święta świętością Boga i że Kościół jest święty świętością Boga. Pomimo, że tak wielu, a tak naprawdę wszyscy, za wyjątkiem Maryi w Kościele, są grzesznikami. I co jest może zaskakujące w tym dzisiejszym słowie, że nagle z nieba zostajemy przeniesieni na ziemię i to w sposób dosyć taki brutalny, bo znajdujemy się na Golgocie, w tym momencie ogołocenia Jezusa, Syna Bożego, w tym tak trudnym momencie dla Maryi, która stoi pod krzyżem. I w sposób tajemniczy te sceny się łączą. Święty Klemens, właśnie wspomniany Klemens Aleksandryjski, nazywa Ewangelię Jana Ewangelią duchową. I także scena na Golgocie ma swoje znaczenie duchowe, bo w tym dosłownym sensie czytamy o tym, że Jezus przekazuje Janowi swoją matkę, przekazuje Maryi swojego umiłowanego ucznia pod opiekę, no ale w sensie duchowym to jest oddanie też całego Kościoła w opiekę Matce Bożej, że ona staje się matką Kościoła, matką każdego wierzącego. I można też powiedzieć, że moment krzyża jest takim kulminacyjnym momentem walki dobra ze złem, że w zasadzie w momencie śmierci Pana Jezusa to wtedy nadchodzi ta godzina, o której mówi ewangelista Jan, godzina Syna Człowieczego, kiedy właśnie nastaje. Nastaje to teraz, który jest momentem królowania Boga, który jest momentem zbawienia, objawienia się Jego potęgi w ten tak nieoczywisty sposób. W momencie pozornej klęski, pozornej hańby, nawet niepozornej, bo krzyż był miejscem hańby, totalnego uniżenia się Boga, to jest moment Jego królowania, Jego zwycięstwa nad złem. Jak mówi nam też czytanie, to jest ten moment, kiedy On nas uwalnia spod władzy ciemności i przenosi nas do królestwa, swojego królestwa, że Bóg poprzez śmierć Jezusa przenosi nas do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I tutaj znowu wracamy do tematu głównego naszej uroczystości. Mówimy dzisiaj o królowaniu Maryi. Skoro królowanie Boga przejawia się w tak zdumiewający sposób, to zobaczmy, jak przejawia się królowanie Maryi. W pierwszym rzędzie to jest oczywiście jej posłuszeństwo Bogu, jej Synowi, że Maryja troszczy się o powierzone sobie dzieci. Że jako królowa, ale też nasza mama troszczy się o nas. I na czym najbardziej jej zależy? Na tym, żeby każdego z nas doprowadzić do tego, żeby w naszym sercu Bóg zatriumfował. Żeby to zbawienie dokonało się w każdym z nas. żeby w każdym z nas dokonało się nawrócenie do Pana. A tak jak powiedziałem, to nawrócenie do Pana to jest coś, co otwiera nas na sens duchowy Pisma, ale nie tylko na sens duchowy Pisma, ale także na sens duchowy naszej egzystencji, że lepiej rozumiemy sens naszego życia, naszego bycia tutaj. Wydaje mi się, że też lepiej zrozumiemy sens naszego bycia w tej przestrzeni, którą nazywamy Polską, naszą ojczyzną, nasze miejsce, naszą rolę, nasze znaczenie tej społeczności. Właśnie dzięki Bożej pomocy, dzięki nawróceniu nas, głębokim nawróceniu każdego z nas do Boga. Tego życzę, takiego odkrywania właśnie w Bogu sensu własnego życia, sensu bycia w naszej ojczyźnie, swojego miejsca. Tego wam życzę i zachęcam też w tym dniu szczególnie może do modlitwy za naszą ojczyznę. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
My również zachęcamy do refleksji i chwili modlitewnej zadumy nad ojczyzną. Dobrego majowego świętowania życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.